dzisiejszej audycji historycznej kontynuujemy rozpoczęty tydzień temu wątek historii radiofonii.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
Dowiedzieliśmy się już, że sukces, któremu na imię radio, ma wielu ojców. Dzisiaj poznamy sposoby rozpowszechniania radia na szeroką skalę. Mikrofon Radia Doksa gości w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, gdzie można oglądać wystawę zorganizowaną z okazji stulecia powstania pierwszej rozgłośni radiowej. Naszym przewodnikiem jest pan Mariusz Dziubczyński, właściciel prezentowanej na wystawie kolekcji. Zapraszamy państwa na krótką wycieczkę po fascynującym świecie radioodbiorników.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Prawda jest tego typu, że na początku, zresztą jeszcze może cofnę się troszeczkę tutaj do początków tego radia. Na początku radia, nawet widać te pierwsze, nie miały tak naprawdę żadnych skal. One nie wyglądały jak radia. Ktoś, kto współcześni zobaczą, no to pomyślą sobie, co to jest, kawałek pudełeczka, jak ładowarka do akumulatorów. Te radia nie miały żadnych skal, ponieważ na początku nie było żadnej unifikacji, państwa się nie dogadywały i nie można było napisać, gdzie jaka stacja. W związku z tym, mimo to, że było wiele międzynarodowych konferencji, które tam w 1901 na zasadzie były do telegrafii morskiej i tak dalej, ale dopiero później w latach 20., pod koniec lat 20. powstawały radia, które zaczęły być skalą i na tej skali były rozgłośnie. No, świadczyło o tym, że dopiero na tym etapie ile lat było potrzeba, żeby się dogadać na arenie międzynarodowej, że to państwo zajmuje tą częstotliwość, bo nie mamy się co oszukiwać, jak na UKF-ie dzisiaj współcześnie nie możemy nadawać przynajmniej w bliskiej odległości. Ale należy pamiętać, że kiedyś to tylko były fale długie, średnie i krótkie. I ten rodzaj modulacji, który był w AM-owskiej, no, do dzisiaj dotarł i przetrwał i na razie jeszcze mamy, mimo to, że już współczesne stacje sieciowe nadają na UKF-ie internet i nie ma się co okłamywać, że dzisiaj media mają takie studyjne, utrudnione zadanie, bo w internecie sobie ktoś posłucha, gdzieś wyjeżdżając sobie wybierze, może sobie cofnąć audycję, czyli powtórzyć, a tu wszystko idzie na żywo.
Przeszedł pan płynnie do mojego kolejnego tematu. Czy moglibyśmy cofnąć się o 100 lat i podejść do tego pierwszego radioodbiornika? Czy osoba z XXI wieku, widząc coś takiego, no faktycznie może być lekko zaszokowana, bo nie bardzo wiadomo, prawdę mówiąc, jak się tego używa. No to może wytłumaczmy sobie, jak taki sprzęt działał.
Tak naprawdę to jest dosyć trudne zadanie, ponieważ oczywiście, żeby ten sprzęt działał, do tego potrzebna była bateria anodowa i bateria żarzenia. Na początku nie było zasilaczy sieciowych, w związku z tym produkowano baterie anodowe, które były wysokiego napięcia rzędu między 90 a 150 V. One powodowały zasilanie anody lampy, ale sama lampa ma jeszcze drugie źródło zasilania, grzejnik, czyli żarzenie. I była druga bateria, która była niskim napięciem, a dużym prądem. To powodowało, że te lampy zostały wznowione do emisji. Odbiornik taki, ten pierwszy stuletni, tak naprawdę ma detektor po jednej stronie, reakcję do regulacji reakcji, do przełączenia zakresu i do regulacji, powiedzmy, dopasowania anteny. A z drugiej strony jest już wzmacniacz na dwóch triodach. Na dwóch triodach, które są połączone w pół szpulu przeciwsobnie i uzyskana moc z tego jest prawie dwukrotnie większa, co powodowało, że mógł on wysterować taki głośnik, który aż miał 1 watt mocy. Dzisiaj młodzież jakby to usłyszała, a może i słyszą, powiedzieliby, no gdzie to 1 watt? Ale taka jest prawda, a wcześniej słuchawki miały tak naprawdę nawet w wattach, nie można było tego przeliczyć, bo tam pod spodem nic innego, jak była wielka słuchawka, jak pierwsze słuchawki do telegrafii i do telefonii, To nie były takie małe słuchawki, one były takie dosyć wielkie, solidne. I ten głośnik aż 1 W emitował ten piękny dźwięk. Jeszcze widać taką ciekawą stronę, że jest taka klapka. No, ta klapka jest nic innego do tego, żeby tylko wymienić tą lampę i schować. To nie jest do chłodzenia, tylko to było, że jak komuś coś się stało z tym radiem, no to jechał też powiedzmy do serwisu czy do firmy, która to sprzedawała, no i tam na tej zasadzie wymieniali tą lampę. Jest ta klapka odkryta, żeby zobaczyli, jak to wygląda, ponieważ nie było tam żadnej elektroniki, tylko elektrotechnika, bo w tamtych czasach, no nie okłamujmy się, no było tylko parę firm na świecie. W Ameryce był RCA, Radio Communication America, i tak naprawdę były Westinghouse, były dwie takie firmy ze sobą konkurujące, i dopiero jak się ten przemysł powstał, to na terenie naszej Europy też tylko kilka firm istniało, Marconiego, Wireless Telecom i można powiedzieć TSF France à Paris, i jeszcze ewentualnie można tu wspomnieć o Telefunkenie, ale to już jest trochę później i nie było takiej firmy, która produkowała wszystko z fabryki tej samej. To działało na takiej zasadzie, że już w latach 20. były publikacje dla amatorów, że mogą sobie sami stworzyć lampę, odbiornik lampowy, dwulampowy, trójlampowy i tak dalej. I można było zakupić części różnych firm i złożyć sobie. Tak to działało na początku. Bardzo nikogo nie było na to stać, żeby jedna fabryka produkowała w tamtym czasie wszystko. I tak Westinghouse, firma w Ameryce, była, że tak powiem, bezpośrednio związana z takim wielkim domem aukcyjnym, który sprzedawał wszystko, Larkofon, Larking, Buffalo, i oni produkowali dla Westinghouse'a właśnie głośniki, sprzedawali to w komplecie, bo była wersja na słuchawki, bo można podłączyć słuchawki, a można podłączyć i głośnik. Także ten odbiornik 100 lat, można powiedzieć, że no, jest już, to już jest wiekowy, no bo ktoś może powiedzieć, a ja mam szablę 300-letnią, no ale tego nie można porównać. Tak to wygląda. To jest pierwszy odbiornik 100-letni, który tutaj jest, że tak powiem, na tym piedestale. Tak naprawdę, no cieszy oko. Mam nadzieję, że pokolenie każde, i te najstarsze, i te najmłodsze, ponieważ najstarsze może pamiętać jeszcze ze swoich młodszych lat, może nie taki odbiornik, ale tam niektóre, które są, zaczynają się w latach 30-40, bo i rodzice może mieli, no to w najstarsze pokolenie z całym szacunkiem niektóre pamięta te starsze, a młody, najmłodsze pokolenie zobaczy, że ten odbiornik tak naprawdę nie wygląda jak odbiornik, i gdyby nie ten głośnik obok stojący, to by nawet nie pomyśleli, że to jest odbiornik. Także może zainteresuje nawet młodych, jak to wcześniej wyglądało.